Emocje są niezbędne do podejmowania decyzji. Jak mamy tych najlepszych liderów biznesu, którzy robią duże pieniądze, to oni przede wszystkim mają świetnego czuja. Mężczyzna w ciągu sekundy produkuje około 1000 plemników. Ja zawsze mówię do moich studentów na wykładzie, kolego, zawsze coś z wykładu wyniesiesz, tak? To dla ciebie nigdy nie jest czas stracony. Ten eksperyment pokazuje, że w małżeństwie nie ma najmniejszego sensu pytać partnera, powiedz, dlaczego mnie kochasz. Jak jest wolny weekend, to wszystkie oddziały psychiatrii są postawione w stanie gotowości. Bo najwięcej prób samobójczych jest wolne soboty.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu na tapet bierzemy nasz mózg, obalamy pewne mity dotyczące świadomego rozwoju kariery. Będzie też wiele innych ciekawych wątków. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem Błaszakiem, kognitywistą, profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Zaplanuj swoją karierę, dużo się o tym mówi, ale czy da się zaplanować?
To jest rzeczywiście ciekawy temat. Często mówimy świadomy rozwój kariery i akurat jest problem i ze świadomym, i z rozwojem. Dlaczego jest problem ze świadomym i dlaczego problem z rozwojem? Otóż to jest związane z takimi dwoma kluczowymi ideami dotyczącymi mózgu. I te idee są naprawdę ważne, bo bez nich nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak mózg funkcjonuje. Więc pierwsza idea jest taka, że mózg ma bardzo mało energii do funkcjonowania. Pewnie słyszeliście i ty też słyszałaś, że mózg jest bardzo żarłoczny, to jest prawda. Konsumuje 10 razy tyle energii, ile powinien, bo mózg człowieka dorosłego waży średnio 1370 gramów.
To jest 2% masy ciała.
To jest 2-3% masy i gdyby była demokracja i nie ma, to tyle powinien konsumować. On konsumuje minimum u dorosłego 20%. A u na przykład mojego dziecka, które jest karmione piersią, 70 parę do 80, nie? Czyli dziecko rośnie jak na drożdżach, na bazie 20 paru procent, bo 80 zjadł mózg. Ta energia w przypadku mojego dziecka idzie na wytworzenie połączeń synaptycznych. Na przykład jak dziecko ma 2 lata, to ma mózg, 80% mózgu mamy, jeśli chodzi o wielkość, a tam jest 2 razy więcej połączeń. Te połączenia są po to, że podstawowa reguła uczenia się mózgu to jest reguła Hebba, użycie albo śmierć. A więc te połączenia, które są używane, są wzmacniane, te, które są nieużywane, są po prostu wycinane. W związku z tym rodzice są, jak ja to mówię, demiurgami, czyli będziesz miała takie dziecko, jak się przyłożysz. To jest akurat ważne, o tym warto pamiętać. Więc z jednej strony wiemy, że mózg jest żarłoczny, ale z drugiej strony wiemy, że i tak i siak ma mało energii. Prosta kalkulacja, żeby utrzymać ciało przy życiu, homeostazę, to na dobę jest potrzebne 1800 kilokalorii. Jak to rozłożyć na jednostki godzinowe, to całe ciało zużywa tyle, co 100-watowa żarówka, z czego mózg 20%, czyli 20-watowa żarówka, czyli mniej więcej 2-3 grosze na godzinę. No i za pomocą tych 2-3 groszy mózg robi wszystko.
Nie za dużo.
Znaczy to jest akurat to, co mówię teraz, jest bardzo ważną rzeczą. Ma fajne konsekwencje, ale też ma bardzo przykre konsekwencje, tak? Znaczy takie, których my społecznie nie lubimy. No bo jak się domyślasz, jak ma mało energii, to mózg uwielbia upraszczać. Na przykład uwielbia tworzyć stereotypy, tak? Ty mi zawsze mówisz, Angela, żebym nie tworzył stereotypów, że nie ma typowych mężczyzn, nie ma typowych kobiet. Ja się pod tym podpisuję, tak? Ale mózg akurat takie przypadki lubi, bo takie przypadki po prostu ich obrabianie mniej kosztuje. Tak? Czyli my wiemy, że największy dramat, jaki w ogóle nas może spotkać, to należenie do jakiejkolwiek mniejszości. My nie lubimy być w mniejszości, nie lubimy być wykluczeni w żaden sposób. I my oczywiście musimy walczyć z formami wykluczenia, ale mózg niestety wyklucza. Tak? Lubi przypadki typowe. Mózg, jak my to mówimy, lubi pracować na takim zbiorze danych, gdzie jest uboga ontologia, czyli niewiele obiektów, które pozostają w sztywnej relacji. W każdym razie, mózg ma bardzo mało energii i za pomocą tej energii robi wszystko, czyli percepcja, czyli myślenie, czyli motywacja, czyli emocje, czyli działanie, czyli wybory, a także kontrola całej fizjologii. Ta fizjologia potrafi być bardzo dynamiczna. Na przykład mężczyzna w ciągu sekundy produkuje około 1000 plemników. Ja zawsze mówię do moich studentów na wykładzie, kolego, zawsze coś z wykładu wyniesiesz, tak? To dla ciebie nigdy nie jest czas stracony. Więc to jest pierwsza sprawa. I teraz jak mózgowi się udaje taką wydajność osiągnąć? Więc przede wszystkim przetwarza informacja miękko i wolno. Sygnał w mózgu płynie 30 milionów razy wolniej niż w komputerze. Konsekwencja tej pierwszej cechy jest taka, że unikamy długotrwałego stresu, bo jak już mówiłem w innej rozmowie z tobą, stres nas pozbawia energii. Drugim elementem jest to, że mózg przetwarza nieprecyzyjnie. My czasami dzieciom mówimy nie rób po łebkach, a mistrzem świata robienia po łebkach jest mózg. Czyli słowem kluczem w przypadku mózgu jest słowo good enough. To oznacza, że perfekcjonizm we wszystkich obszarach życia to jest duża wada. My się musimy nauczyć stawiać priorytet. Jak ja prowadzę wykład, to dla mnie priorytetem jest po pierwsze poziom wykładu, po drugie relacje ze studentami, a na przykład nigdy w życiu nie sprawdziłem obecności na wykładzie, ponieważ to jest niejako mój obowiązek, ale tego nie robię, bo to są dodatkowe nakłady energetyczne. I trzecim elementem jest to, że w wymiarze treści, a treść to jest jeden z czterech wymiarów komunikacji, obok wizerunku, relacji, perswazji, w wymiarze treści mózg przetwarza wyłącznie nowości, czy tak zwane błędy predykcyjne. Więc warto pamiętać o tym, że mózg nie jest urządzeniem reagującym na świat, tylko przewidującym. Bardzo dużo z tego, co my sobie uświadamiamy, nie pochodzi ze świata, tylko z głowy. Czasami czterokrotnie więcej. A więc to oznacza, że tak naprawdę jak się taki wywiad jak ten podoba albo nie podoba, to nie dlatego, że on jest obiektywnie dobry albo zły, tylko dlatego, że udało nam się na przykład wszczelić w gusta słuchaczy, tak? Czyli my wchodzimy z takimi slotami. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że te informacje o tym ubogim budżecie pokazują, że mózg kocha przetwarzać nieświadomie. Dzisiaj nie używamy słowa podświadomie, bo to się wiąże z psychoanalizą, która nie do końca jest naukowa, tylko mówimy o tak zwanej nieświadomości poznawczej. Szacujemy, że nieświadomość poznawcza to jest 95% umysłu. Czyli ty, Angela, nie masz dostępu do 95% mojego umysłu, co gorsze, ja nie mam również dostępu do 95% mojego umysłu, tak? To wszystko oczywiście oznacza, że powinniśmy w stosunku do siebie być wyrozumiali, tolerancyjni, bo ja często się zachowuję głupio i nie mam tego pod kontrolą. Więc z tym świadomym rozwojem to jest pewnego typu problem. A druga rzecz to jest słowo rozwój. No, słowo rozwój oznacza, że możemy się rozwijać w dowolnym kierunku. To też jest nieprawda, ponieważ my mamy niezwykłą słabość do obszaru społecznego. Ten obszar społeczny jest bardzo ważny. Są też takie badania pokazujące, że każdy z nas potrafi mentalnie i systematyzować, i empatyzować. Natomiast na dużych próbach widać, że mężczyźni bardziej systematyzują, kobiety bardziej empatyzują. Dlatego mówimy, że spektrum autyzmu to jest radykalna forma inteligencji męskiej. I też wiemy, że przyszłość biznesu się będzie przede wszystkim opierała na inteligencji kobiecej, bo my żyjemy w warunkach bardzo dużej niepewności. Naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja bezpieczeństwa Polski za kilka miesięcy. Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie, jak będą wyglądały kursy walut. I w takich warunkach no, nie mamy informacji, by systematyzować tak jak mężczyźni, tylko raczej w tej mgle informacyjnej musimy się pewnych rzeczy domyśleć. I to są pewne cechy umysłowości kobiecej. To na pocieszenie i Andrzeja, i swego mogę powiedzieć, że można być 100% mężczyzną i mieć profil poznawczy kobiety. Myślę, że ja taki mam. Jak ja widzę Excela, to się denerwuję, mi się dłonie pocą, a jak widzę ludzi, to się czuję bardzo dobrze. W ciągu każdej sekundy nasze ciało odbiera ze świata 11 milionów bitów. Więc to jest precyzyjniejszy pomiar. Nie? Natomiast ciekawe jest to, że do świadomości, skoro mówimy o tym świadomym rozwoju, z tych 11 milionów dociera maksymalnie 120 bitów. Aha. Czyli świadomość to jest taka szczelina między drzwiami a framugą. To, co się dzieje w międzyczasie, to mózg odrzuca nadmiar tej informacji. Ten odrzut jest potrzebny dlatego, że dzięki temu odrzutowi wprowadzamy do świadomości wartość. Otóż informacja, która dociera na wejściu, ma bardzo niską wartość, bo jest głównie ta informacja miarą losowości zdarzeń. Czyli nie ma związku z czymś, co my nazywamy znaczeniem. Natomiast świadomość to jest niewielki pakiet bardzo wartościowej informacji. To jest rodzaj hipotezy. Więc ja bym proponował operować bitami, no bo nigdy nie wiemy po prostu, jak zmierzyć tak zwane myśli. Nie? My tego nie wiemy. Natomiast nie ulega wątpliwości, i tu jesteśmy zgodni, niezależnie od tego, jak my to mierzymy, że no więcej informacji nas bodźcuje, niż my jesteśmy w stanie przetworzyć.
No właśnie, teraz to człowiek w ciągu jednego dnia ma tyle informacji,
to jest dramat.
No właśnie, ile nasi przodkowie w ciągu całego życia.
To się zgadzam i to jest pełna zgoda. I tutaj mamy dwa problemy, bo to zwróci uwagę na to, że dzisiejsza praca, bo głównie mówimy o tej pracy też, ma takie dwie kluczowe cechy. Te dwie kluczowe cechy są akurat bardzo niekorzystne z perspektywy oczekiwań mózgu, który rzeczywiście jest mózgiem też, no, który ma swoje już lata, bo Homo sapiens ma mniej więcej 250 tysięcy lat, a naczelne, do których należymy, 65 milionów, więc to jest bogata historia. Więc te dwie kluczowe cechy pracy są takie, że po pierwsze jest zatarcie granicy między pracą jako czynnością i pracą jako miejscem. Znaczy zwróć uwagę na to, że my w tej chwili to nagrywamy, wiesz, godzina 20. Trudno powiedzieć, czy to jest praca, czy czas wolny. No, w zasadzie wychodzi na to, że to jest praca. Czyli jest zanik czasu wolnego. To jest pierwsza kwestia. A drugą rzeczą to jest to, czego dotyczy konferencja, na którą przyjechałem do Krakowa, mianowicie sztuczna inteligencja, chat GPT. Jakiej cechy sztuczna inteligencja nie ma, która wchodzi butami w nasze życie, a która jest bardzo ważna dla naszego biologicznego mózgu. Chodzi o przeżycie emocjonalne. Czyli w rozwoju człowieka bardzo ważnym elementem są emocje i bardzo ważnym elementem jest czas wolny. Może dwa słowa powiem o tych emocjach. Jaką funkcję pełnią emocje? No bo nam się wydaje, że emocje są po to, żeby było miło, nie miło. Nie, one pełnią bardzo konkretną funkcję, a w zasadzie dwie funkcje. Pierwsza funkcja to emocje są audytem, czyli emocje rozstrzygają, czy to, co ja w tej chwili robię, czyli wywiad, jest dla mnie korzystne, czy nie. Czyli pracuję na takiej osi zbliż się, uciekaj, approach, avoidance. Za zbliżenie jest odpowiedzialna dopamina, za ucieczkę noradrenalina. I to jest taka zupełnie bazowa relacja. To oznacza, że nie ma sensu mówić o inteligencji emocjonalnej. Nie ma sensu. Nie dlatego, że emocje są mniej ważne, tylko dlatego, że są ważniejsze. Bo słowo inteligencja emocjonalna co sugeruje? Że jest najważniejsza, ale jako jej dopełnienie mamy formy inteligencji nieemocjonalnej, tak? Czyli ty do mnie mówisz, Maciej, emocjonalne jest numer jeden, ale oczywiście są inne, gdzie nie ma emocji. A ja odpowiadam, nie ma takiej formy aktywności umysłu, gdzie by nie było emocji. Czyli nawet jak jestem na środku szarego pola i patrzę na szary głaz, to moją głową targają emocje, które mi mówią, czy mam to kontynuować, czy mam uciekać. Więc to jest pierwsza sprawa. A drugą funkcją emocji jest to, że to jest system wczesnego reagowania. Mamy taki test, który nazywa się Iowa Gambling Task. Tam są cztery talie kart, obrócone karty grzbietem do góry. Dwie są pechowe, dwie szczęśliwe. Co oznacza pechowe, co oznacza szczęśliwe? Jak osoba ciągnie karty, to z każdą kartą związana jakaś wygrana, nawet w przypadku pechowych jest wyższa, bo $100, a nie 50, natomiast raz na 10 masz przegraną i w przypadku pechowych bardzo dużo, 1250. W każdym razie w skali 10 kart, jak ciągniesz karty z kubki pechowej, to jesteś na debecie 250, szczęśliwy na górce 250. I gdybym na przykład ciebie poprosił, żebyś sobie wybrał jakąś talię, wybierasz powiedzmy talię B, okazuje się, że trafiłaś na pechową, nie wiesz? To by wyglądało to tak, że po kilkunastu ciągnięciach mówisz do mnie, słuchaj Maciej, coś mi się z tą talią nie podoba, przerzucam się na inną, możesz to zrobić, ale ja się pytam, słuchaj Angela, ale powiedz mi, co się tobie nie podoba z tą talią? Nie jesteś w stanie udzielić odpowiedzi. Czyli chcę tobie i państwu pokazać, że emocje są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w fazie przedwerbalnej, zanim się włączy język i świadoma obróbka informacji. Ten eksperyment pokazuje, że w małżeństwie nie ma najmniejszego sensu pytać partnera, powiedz, dlaczego mnie kochasz. To jest pytanie pozbawione sensu, tak? Jak zapytasz męża, dlaczego cię kocham, powie, bo świetnie gotujesz, to na pewno nie jest powód, dla którego z tobą chcę być.
No nie jest, bo ja nie gotuję.
Ale na pewno świetnie gotujesz, ale to nie jest powód, dla którego z tobą chcę być. Powód, dla którego z tobą chcę być, nie podlega werbalizacji. To jest też taki dowód pokazujący, żebyśmy tam, gdzie jest to możliwe, działali spontanicznie i nie naciskali gościa, żeby uzasadnił coś, tak? No, podam przykład innego eksperymentu. Studenci mają sobie wybrać fajne plakaty, zabrać do domu, powiesić na ścianie. Jedni studenci mają po prostu wziąć, a drudzy mają, jak wybiorą, uzasadnić, dlaczego biorą ten plakat. I ci, którzy mieli uzasadnić, byli szybciej znudzeni własnym wyborem niż ci od spontanicznego wyboru, nie? Więc o tym warto pamiętać. Jest taka choroba rzadka genetyczna, choroba Urbacha Witego. Skóra wtedy trochę tak wygląda, jakby pacjent się godzinę gotował we wrzątku. Ciekawie wygląda. Natomiast efektem ubocznym tej choroby jest obustronna kalcyfikacja ciał migdałowatych w układzie limbicznym. To są ośrodki detekcji strachu. One są zwapniałe, czyli osoba się w ogóle nie boi. I ta osoba, jak wybierze tak jak ty tą talię pechową, to dojeżdża do końca, jest na gigantycznej stracie finansowej, jest w ogóle zdziwiona, że straciła. Także nam się czasami wydaje, że emocje przeszkadzają w myśleniu. Nam się czasami wydają, że zwłaszcza mężczyźni na tym wysokim levelu biznesowym tylko analizują, emocje tylko przeszkadzają. To jest kompletna bzdura. Emocje są niezbędne do podejmowania decyzji. Jak mamy tych najlepszych liderów biznesu, którzy robią duże pieniądze, to oni przede wszystkim mają świetnego czuja. Więc na to bym zwrócił uwagę. A drugim elementem, bardzo ważnym, to jest czas wolny. Otóż okazuje się, że wtedy, kiedy my nie pracujemy, kiedy mamy czas wolny, mózg realizuje najważniejsze funkcje poznawcze, bo wtedy wyłącza się taka sieć, o której można powiedzieć, że jest to sieć lidera. My to ją nazywamy siecią stanu spoczynkowego, ja ją wolę nazywać siecią domyślną, czyli dosłownie tłumaczę default mode network. Tutaj default jako domyślny, w sensie preferowany. Ta sieć jest zlokalizowana przede wszystkim w przyśrodkowej korze przedczułowej, czyli na wysokości tego trzeciego hinduskiego oka, 2-3 cm w głąb. I ona właśnie realizuje najważniejsze rzeczy w całej architekturze umysłu. Więc w czasie wolnym po pierwsze stawiamy pytania, czyli jesteśmy kreatywni. Jak nie mamy czasu wolnego, to jesteśmy tylko produktywni. Tak jak ja przyjechałem dzisiaj na konferencję i cały dzień jestem zajęty, to podobno się wystąpienie podobało, ale ja po prostu odcinałem kupony. Ja w ogóle nie byłem kreatywny. Żeby być kreatywnym, ja się muszę odciąć od takich rzeczy jak wywiady, jak konferencje. Muszę mieć czas dla siebie, tak? Drugim elementem w czasie wolnym to jest kategoryzacja, czyli mózg na poziomie umysłu tworzy szuflady, gdzie my porządkujemy materiał. Jeżeli nie mamy czasu wolnego, mamy totalny bałagan w głowie i na przykład reagujemy agresją na jakieś pomysły szefa. Wpada szef w poniedziałek, rzuca pomysł, zamyka drzwi, a my do kolegi mówimy, no znów na coś wpadł. Ale problem nie jest po stronie pomysłu szefa, tylko po naszej stronie, dlatego że my tego nowego pomysłu nie mamy gdzie upakować. Trzecia rzecz, która się dzieje, to jest mentalizacja, czyli w czasie wolnym domyślamy się, co inni ludzie myślą o nas, kiedy coś powiedzieli. Tak, ja zacznę na przykład mentalnie trawić ten wykład, wtedy, kiedy on się skończy, kiedy będę wracał do hotelu i będę miał czas wolny, będę myślał, jak tam wypadło. Tak? Potem jest budowa podmiotowości w czasie wolnym i wreszcie w czasie wolnym wydajemy sondę aksjologiczną. Czyli zauważ, że jak ty masz czas wolny, to czasami rzucasz takie uwagi, być może a propos męża, jak on mógł się tak zachować, jak mógł mi coś takiego powiedzieć. Ja zawsze mówię, że czas wolny to jest papierek lakmusowy, jak nam się w życiu wiedzie. Jak się zapytam ciebie albo Andrzeja, czy czekacie na wakacje, a wy tak patrzycie i mówicie, Maciej, no chyba każdy czeka na wakacje, to jest chyba oczywiste. No to ja chcę Państwu przypomnieć i Tobie, że jak jest wolny weekend, to wszystkie oddziały psychiatrii są postawione w stanie gotowości. Bo najwięcej prób samobójczych jest wolne soboty. Czyli są takie miejsca i w Krakowie, i na Domaniewskiej, na Mordorze w Warszawie, gdzie ludzi przy życiu trzyma praca. Nie wszystkich, ale część, tak? Jeżeli nam się układa, no to z pracy uciekamy i uciekamy do domu. Ale jak się nam nie układa prywatnie, to nie lubimy powracać do pustego mieszkania, tak? Ja wiem, że brzmi to oceniająco trochę, ale no takie są niestety fakty, tak? Warto pamiętać, że w tej sieci, która jest włączona w czasie wolnym, mamy sumienie w mózgu. My wiemy, w jakich okolicznościach ono powstało, wiemy, jak jest zbudowane i wiemy, czym skutkuje. Na przykład wiemy, że my jesteśmy uczciwsi niż zakłada ekonomia neoklasyczna, czyli mikro-makroekonomia.
No, czyli cały czas kręcimy się wokół tego i chyba będziemy zgodni, że dziś dociera do nas w ciągu jednego dnia zdecydowanie więcej informacji niż do naszych przodków w ciągu całego życia.
Oczywiście i to jest bardzo duży problem. Tak? My na przykład wiemy, że całe nasze ciało, nasze zmysły zbierają w ciągu każdej sekundy 11 milionów bitów. Do świadomości dociera maksymalnie 120 bitów, potem mózg to odrzuca, redukuje. I rzeczywiście na czym polega to przebodźcowanie? Zawsze mówię na wykładach, że mózg można przyrównać do takiego wielkiego baniaka na wino. Czyli ma bardzo dużą pojemność, rzeczywiście ma dużą pojemność. Samych komórek nerwowych w mózgu mamy 86 miliardów. Drugie tyle jest komórek glejowych, które budują architekturę. Każda z tych komórek nerwowych ma około 10 tysięcy połączeń synaptycznych i każde z połączeń może być w 5 wagach, jeżeli to wszystko przez siebie przemnożymy. 86 miliardów razy 10 tysięcy razy 5, to dostaje liczbę stanów funkcjonalnych mózgu porównywalną z liczbą atomów we wszechświecie. Czyli zawsze mówię do moich studentów na wykładzie podczas sesji, jak zdają egzaminy, nie ma opcji, żeby mózg się tobie przegrzał. Nie ma takiej opcji. Natomiast dlaczego rzeczywiście oni i my jesteśmy zmęczeni? Ponieważ podobnie jak w przypadku baniaka na wino, do mózgu jest wąskie gardło wejścia informacji, które nazywa się pamięć robocza. Working memory. Pamięć robocza z odpowiednikiem pamięci RAM w komputerze i korkowej tablicy, jaką mamy nad biurkiem. Czyli to jest miejsce, gdzie przechowujemy informacje do bieżącego użycia. Kiedy sądzono, że w pamięci roboczej możemy utrzymać 7 plus minus 2 elementy informacji, bo taki słynny artykuł George'a Millera, magiczna liczba 7 plus minus 2, stąd numery telefonów komórkowych maksymalnie 9-cyfrowe. Dzisiaj wiemy, że to nie jest 7 plus minus 2, tylko 4 plus minus 1, więc jeżeli na przykład kończymy wywiad, czy kończymy jakiś speech wnioskami, to tych wniosków od 3 do 5, żeby słuchacz zapamiętał, nie robiąc notatek. Czyli rzeczywiście higiena intelektualna jest bardzo, bardzo ważna. No i ten temat jeszcze można oczywiście dalej pociągnąć, dlatego że kiedy my się komunikujemy, to możemy zadać pytanie, jakie cechy ma dobry komunikat. No, dobry komunikat ma takie trzy kluczowe cechy. Po pierwsze jest wielowymiarowy, czyli treść, czyli wizerunek, czyli relacja i perswazja. Czyli słuchacz, jego mózg podczas słuchania mnie zadaje cztery pytania. O co chodzi? Kim Maciej jesteś? Za kogo Maciej mnie masz? I Maciej, co mam zrobić? To jest pierwsza sprawa. Druga cecha dobrego komunikatu jest taka, że zanim coś powiem, powinien dużo myśleć. Dlatego, że podczas myślenia ja do mojej wypowiedzi wprowadzam wartość. Odrzucam nadmiar informacji. To jest tak zwana reguła głębi logicznej Beneta. I trzecim elementem dobrego komunikatu, jak już mówię, to w miarę możliwości powinienem mówić nie za wiele, dlatego że jedyny aspekt przetwarzania informacji, który generuje koszty, to jest wymazywanie, czyli zapominanie. Czyli na przykład jeżeli robimy teraz wywiad i słuchacz będzie chciał ten wywiad zapomnieć, wymazać z głowy, to będzie za to płacił. To jest tak zwana reguła Rolfa Landauera. Czyli trzy cechy to jest wielowymiarowość, dużo myślę, zanim cokolwiek powiem i jak już mówię, to w miarę możliwości nie za dużo. Tu się posłużę takim przykładem. Są takie grafiki Picassa byki, pewnie znacie, i Picasso stopniowo upraszcza te byki. Czyli najpierw jest taki byk, który wygląda jak byk, a potem jest byk, który jest zrobiony za pomocą kilkunastu kresek. No i można zadać pytanie, jeżeli każdą z tych grafik potraktujemy jako oddzielną wypowiedź, oddzielny wykład, to która wypowiedź, który wykład jest najlepszy dla mózgu słuchacza. No więc to jest ten ostatni byk. Ponieważ to, co Picasso robi, to odrzuca nadmiar niepotrzebnej informacji i zostawia dwie kluczowe cechy byka. To są oczywiście cojones i to jest klata. Często się śmieję, jak słuchacze mówią, że kluczową cechą byka są rogi. Wtedy mówię, że jak kolega albo ja od swojej partnerki usłyszymy ty byku, to będzie nam miło, ale nie dlatego, że mamy rogi, tak? Czyli po pierwsze cojones i po drugie klata. A druga cecha jest taka, że jak ten byk jest zbudowany z kilkunastu kresek i będę chciał go zapomnieć, no to nie będę zbyt dużo płacił za wymazywanie.
Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.